Księga Genezis, Księga Rodzaju, a w naszych Bibliach Księga Pierwsza Mojżeszowa. W Torze hebrajskiej Bereshit to nazwa tej pierwszej księgi, która rozpoczyna Biblię. Na pewno w swoim życiu zastanawialiście się, jak to się stało, że wziąłem się na tym świecie, skąd się wziąłem, skąd ten świat, to wszystko, co obserwujemy wokół siebie, skąd to się wzięło. Ludzie mają takie momenty w swoim życiu, kiedy właśnie zadają sobie tego typu pytania. I ta pierwsza Księga Mojżeszowa odpowiada na te pytania. Księga Genezis kształtuje nasz światopogląd. Ja nie boję się powiedzieć, że to jest najważniejsza księga w Biblii. Ponieważ ona ustawia pewne zasady, pewne prawa i reguły, które powinny obowiązywać w życiu człowieka wierzącego. To, czy zgadzasz się z tym, co jest w tej księdze napisane, kształtuje twoje patrzenie na świat, na życie. Więc to jest bardzo ważna księga. Najczęściej cytowana z ksiąg Starego Testamentu w Nowym Testamencie. Sam Pan Jezus 25 razy powołuje się na fragmenty pochodzące właśnie z tej księgi. Ja bardzo lubię hebrajski sposób myślenia, te żydowskie patrzenie na Słowo Boże. Mnie osobiście to fascynuje i czasem tutaj też wam staram się coś z tych rzeczy przybliżyć. I dzisiaj pozwólcie, że przybliżę taki punkt widzenia właśnie hebrajski na te pierwsze wersety Biblii. Bereshit po hebrajsku znaczy na początku. Midrasz powiada, że Tora zaczyna się od drugiej litery alfabetu Bet, a nie pierwszej Alef. Ponieważ od Bet zaczyna się słowo Bracha, błogosławieństwo. Litera Bet ma wartość liczbową 2, co jest odniesieniem do stworzenia przez Boga dwóch światów, tego świata i przyszłego świata. Jest także aluzją do dwóch części Tory, pisanej i ustnej. W Talmudzie czytamy, że Tora mówi językiem człowieka, używa więc w odniesieniu do Boga antropomorfizmów, które musimy umieć interpretować w duchowym sensie. Boski akt był jednym, jednorodnym i jednoczesnym aktem woli mówienia i tworzenia. Był jednocześnie aktem lingwistycznym i aktem moralnym. Bóg, bracia i siostry, kiedy stwarzał świat, po prostu mówił. I jest napisane, że rzekł i stało się. Jest coś niesamowitego w tym, jak potężną moc ma słowo, moc sprawczą, moc twórczą. Dlatego, bracia i siostry, nie rzucajcie na darmo słów w swoim życiu, bo z każdego słowa będziecie rozliczeni. Słowo ma moc. Szczególnie to widać przy stwarzaniu świata. Zobaczcie, my coś z tego też tutaj nawet w zborze praktykujemy. Wypowiadamy słowa, kiedy modlimy się nad kimś i prosimy o uzdrowienie, o rozwiązanie problemów, to nie biegniemy gdzieś po jakieś narzędzia chirurgiczne, żeby go tu zoperować, ale wypowiadamy słowo. I to słowo ma moc. Ludzie bywają uzdrawiani. Alleluja! Bracia i siostry, my mamy do czynienia z takim potężnym Bogiem, który wypowiada słowa i dzieje się. I bracia i siostry, na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. I to jest początek, to jest pierwszy werset w Biblii. I tutaj już jest pewnego rodzaju problem w interpretacji Biblii. Drugi werset, a w zasadzie to, co jest między pierwszym a drugim wersetem. Istnieje taka teoria, która nazywa się teorią przerwy czasowej. I ona tak najogólniej mówiąc, to powiada, że coś się wydarzyło, przez co cała ziemia uległa destrukcji. Coś, co nie jest opisane w Biblii, a co się zdarzyło między tym pierwszym wersetem, a tym drugim, który czytamy na początku Słowa Bożego. Tą teorię zainicjował czy wymyślił Chalmers w XIX wieku. Ona powstała w tym momencie, kiedy pojawiła się również teoria ewolucji. I tutaj można powiedzieć, że ona też jest pewnym takim kompromisem pomiędzy tym, co w Biblii, a tym, co mówi teoria ewolucji. I tutaj niektórzy właśnie wkładają te wszystkie przerwy na ery geologiczne. Tutaj mówi się również o tym, że wtedy powstał ten bunt Lucyfera w niebie i tak dalej. I ja się nie będę w to zagłębiał, tylko chcę wam powiedzieć, że taka teoria istnieje i niektórzy kaznodzieje nią się posługują. Ja osobiście się nią nie posługuję, ale wam mówię, że takowa istnieje. Jestem zwolennikiem kreacjonizmu, ponieważ nie mam tak wielkiej wiary, żeby uwierzyć w to, co mówi ewolucja na temat stworzenia. Trzeba mieć naprawdę ogromną wiarę, żeby uwierzyć, że z niczego to wszystko w jednej chwili powstało. I nie mam takiej wiary, dlatego dla mnie rzeczą prostą, dla prostego człowieka jest przyjąć to, co jest napisane w Biblii na ten temat. I uważam, że tak jak tutaj jest napisane, w ten sposób ten świat powstawał. Niektórzy mają problem z tym, czy on powstawał przez tysiące lat, czy rzeczywiście w ciągu 6 dni Bóg stworzył ten świat. Słowo hebrajskie jom, które tutaj jest użyte jako dzień i tłumaczone w Biblii jako dzień, oznacza 24-godzinny dzień. Ja mam zaufanie do mojego Boga, to jest Bóg Wszechmogący, i On może w ciągu jednego dnia stworzyć to, co jest opisane w Biblii. Nie potrzebuje tysięcy ani miliardów lat na to. Po prostu jest genialnym konstruktorem. Ja wierzę, że istnieje inteligentny projekt, za którym stoi genialny konstruktor, Bóg. I to, co tutaj czytamy w Słowie Bożym, bracia i siostry, jest opisem tego stworzenia. W wierszu 6 i 7 chciałbym te wiersze przeczytać. Jest ważna informacja, do której będziemy wracać w tych naszych rozważaniach. I tutaj czytamy, że Bóg rzekł: niech powstanie sklepienie wśród wód i niech oddzieli wody od wód. Uczynił więc Bóg sklepienie i oddzielił wody pod sklepieniem od wód nad sklepieniem i tak się stało. Ziemia, którą Bóg stwarzał wtedy, tutaj jest opisana, ta ziemia przed potopem, była zupełnie inna niż ta, z którą mamy do czynienia dzisiaj. I to jest pierwsza wielka różnica, która miała wpływ na to, co się działo tutaj w świecie biologii na Ziemi, ponieważ nad Ziemią był płaszcz wodny, dokładnie nad atmosferą ziemską był płaszcz wodny, o którym tutaj czytamy, i woda była też pod skorupą ziemi. To też jest bardzo ważna informacja, ale o tym będę mówił następnym razem szerzej. Natomiast dzisiaj tylko to chcę zasygnalizować. Bracia i siostry, Bóg pierwszego dnia stworzył światło. Wiecie, jak wiele zależy w naszym życiu od światła. W drugim dniu stworzył firmament i podzielił wody. W trzecim dniu suchy ląd i rośliny. I kiedy widzimy to stworzenie, Boże stworzenie, to widzimy, że ten świat jest uporządkowany. To nie jest chaos. To nie jest dzieło przypadku. Ale to wszystko ma głęboki sens i wszystkie te organizmy, zwierzęta, rośliny, które stwarza Bóg, żyją z sobą w symbiozie. My wiemy, jak wyrwiemy coś z tego łańcucha, zabraknie jakiegoś zwierzęcia czy zabraknie jakiejś rośliny, to dochodzi do katastrofy ekologicznej, bo czegoś brakuje. Jeśli nie będzie owadów, bracia i siostry, nie będziecie zrywać owoców, bo one będą niezapylone. I jest masa takich przeróżnych powiązań, jeżeli chodzi o to życie, które stwarza tutaj Bóg, w ogóle o cały kosmos. Tam nie ma chaosu. Te galaktyki nie zderzają się jedna z drugą. Gwiazdy nie zderzają się ze sobą. Planety poruszają się po określonym kręgu, po określonym torze, który został im wyznaczony. To wszystko jest uporządkowane. Chcę to podkreślić, bo to jest ważne, kiedy będziemy nawiązywać do ewolucji. Bóg stwarzał według rodzajów. I moi kochani, czwarty dzień to jest źródła światła powstają. Piąty dzień Bóg stwarza ptaki i ryby. Szóstego dnia stwarza zwierzęta i stwarza człowieka. Moi kochani, kiedy Bóg to wszystko stwarza, to wypowiada cały czas takie słowo, że to było dobre. A więc nic nie było do poprawki. Nic nie musiało ewoluować, żeby się coś, prawda, tam pojawiło i wreszcie coś zadziałało i coś się wyłoniło i coś ożyło. To wszystko działało. I Bóg mówi, że to było dobre. Co więcej, On to wszystko błogosławił, a więc życzył pomyślności całemu temu stworzeniu. Ziemia, niebo było pełne błogosławieństwa i Bożej chwały. Od tego zaczyna się Biblia, od Bożego błogosławieństwa, bracia i siostry. I my w tych pierwszych rozdziałach czytamy o Bożym błogosławieństwie i na końcu pierwszego rozdziału jest napisane, kiedy On już zakończył to dzieło stworzenia, szóstego dnia, jest napisane, że wszystko było bardzo dobre. Nie dobre, bardzo dobre to było wszystko. A więc Bóg, bracia i siostry, stworzył rzeczy, które były bardzo dobre. Arcydziełem stworzenia Boga był człowiek. I ciekawe zdanie, kiedy Bóg mówi o stworzeniu człowieka, to mówi: uczyńmy w liczbie mnogiej. I to nam już coś sugeruje, że On tam nie był sam. I kiedy czytamy dalej, zwłaszcza Nowy Testament, pierwszy list, list do Kolosan, pierwszy rozdział, wiersz 16, to jest napisane, że Bóg stworzył przez Jezusa i dla Jezusa wszystko jest stworzone. Pan Jezus był w czasie stwarzania tego świata. Czytamy zaraz na początku, w drugim wierszu, że Duch Boży unosił się nad wodami, unosił się nad powierzchnią ziemi. A więc był Duch Święty również obecny w czasie stwarzania tego świata. I bracia i siostry, my mamy ogromny problem, jeżeli chodzi o stworzenie świata, w momencie, kiedy jesteśmy konfrontowani z inną teologią, teologią świecką, która uczy, że ten świat powstał z niczego w czasie ewolucji, że po prostu ewoluował. Zaczęło się wszystko od wielkiego wybuchu, ale kiedy zapytamy się o tą część, która miała wybuchnąć, ona była takiej wielkości, mniej więcej ta materia kropki, czy główki od szpilki, i ona miała wybuchnąć miliardy lat temu, nikt nie potrafi powiedzieć, co było przedtem i skąd się ta kropka materii wzięła. Trzeba wielkiej wiary, żeby wierzyć w te rzeczy, ale dzisiaj to teoria, chcę to podkreślić, teoria, nie nauka, bo to jest teoria, jest uczona w szkołach. Bracia i siostry, kiedy my przyjrzymy się nauczaniu biblijnemu na temat stworzenia świata, naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Ono jest logiczne, harmonijne, spójne. I możemy na podstawie tego stworzenia, Bożego stworzenia, projektu Bożego stworzenia, wytłumaczyć, skąd wziąłem się i po co żyję tutaj na tym świecie. Ewolucja za bardzo tego nie tłumaczy. Zaraz wam pokażę bardzo poważną różnicę między światopoglądem wynikającym z ewolucji a światopoglądem kreacjonistycznym. Ale zanim to zrobię, to jeszcze chciałbym powiedzieć wam o ogromnej różnicy między teorią ewolucji a kreacjonizmem. Kreacjonizm mówi to, co jest napisane w Biblii, że Ziemia powstała przed Słońcem. Ewolucja mówi inaczej. Oceany przed lądem. Ewolucja mówi inaczej. Światło przed Słońcem. Najpierw rośliny na ziemi. Ewolucja mówi inaczej. Drzewa przed rybami, uczy Biblia. Ewolucja mówi odwrotnie. Ryby przed owadami. Ewolucja też ma inny pogląd na ten temat. Ssaki morskie zostały stworzone przed lądowymi. Ptaki przed gadami. To jest pogląd kreacjonistów. Ewolucja mówi inaczej na ten temat. A więc tu macie już w tym momencie, bracia i siostry, bardzo poważne różnice. I dlatego warto się zająć tym tematem kreacjonizmu i prześledzić sobie go dokładnie, ponieważ nie mamy się naprawdę czego wstydzić. I możemy mieć tak samo jako ludzie wierzący swój pogląd na temat stworzenia świata. Siódmego dnia czytamy, że Bóg odpoczął po całym trudzie stworzenia. Kiedy była rewolucja, wielka rewolucja francuska, wtedy chciano wyeliminować również Boga i powiedziano, nie będzie niedzieli, siódmego dnia, wolnego od pracy, ale wprowadzono dekady. Co dziesiąty dzień był wolny od pracy wtedy we Francji. Fatalnie to działało na ludzi. Ten zegar biologiczny został zakłócony. Człowiek, mówię to szczególnie do tych, którzy mają zapędy pracoholiczne, jest tak zaprojektowany przez Boga, że co siódmy dzień powinien odpocząć. Tak jest zbudowany, tak jest zaprojektowany. Biologia nie puści. Potem pojawiają się różne komplikacje ze zdrowiem, bo jest brak wypoczynku. To jest Boża zasada. Ja powiedziałem, że Genezis, tu są Boże zasady, które określają, jak mamy żyć. I tutaj możemy już się zetknąć jedną z nich. W drugim rozdziale mamy, bracia i siostry, opisany drugi opis stworzenia człowieka. Mamy dwa. Pierwszy rozdział, a w drugim rozdziale drugi. Nie będę się tu zagłębiał w to, dlaczego tak jest. Jest pewne wytłumaczenie tego, a akurat dzisiaj może nie jest ku temu pora. W każdym bądź razie, bracia i siostry, czytamy tutaj w drugim rozdziale, w szóstym wierszu, a tylko mgła wydobywała się z ziemi i zwilżała całą powierzchnię gleby. Nie było deszczu na tej pierwszej ziemi. Wszystka woda, rosa wydobywała się z ziemi. Ziemia w ten sposób była nawadniana, ponieważ pod ziemią były zawory wody, które Bóg kiedyś otworzy, ale o tym będziemy mówić dopiero. A więc ten świat wyglądał inaczej, jeżeli chodzi o zjawiska przyrody. W siódmym wierszu czytamy, ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia, wtedy stał się człowiek istotą żywą. Adam, po hebrajsku to znaczy człowiek. Adama znaczy ziemia. To są dwa słowa hebrajskie. Na oznaczenie człowieka, dokładnie Adam, znaczy coś czerwonego jak glina. Kto z was podróżował po Bliskim Wschodzie, to tam często, jak się jedzie, widać, że krajobraz jest cały czerwony. U nas glina jest szara, czarna, a tam bardzo często jest czerwona. I właśnie Adam to coś takiego czerwonego jak ta glina. I ten człowiek został umieszczony przez Boga w ogrodzie Eden. Szukano tego miejsca, znaleziono taki... Zobaczymy za chwileczkę mapę, mniej więcej, gdzie ten ogród można zlokalizować. Była pewna trudność z ustaleniem nazw rzek, które tam są wymieniane, ale odnaleziono wszystkie i znaleziono takie miejsce, taką dolinę, która prawdopodobnie była tym ogrodem Eden. Bracia i siostry, w ogrodzie Eden Bóg umieścił w konkretnym celu człowieka. I człowiek miał strzec rzeczy stworzonych przez Boga, a więc był takim funkcjonariuszem Bożym na tej ziemi. On miał doglądać porządku, a więc był kimś zaufanym, moglibyśmy powiedzieć, dla Boga. I tak przez lata człowiek żył w ogrodzie Eden, ale jak wiecie, niedobrze mu tam było samemu. W drugim rozdziale, w 18 wierszu czytamy: potem rzekł Pan Bóg, niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam, uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. I bracia i siostry, czytamy, że Pan Bóg dał Adamowi piękny prezent. Tym prezentem była żona, Hawa. My mówimy dzisiaj tutaj u nas Ewa, ale w oryginale to jest Hawa. Hawa po hebrajsku oznacza życie. Ewa dawała życie, dała życie następnym ludziom. W 21 wierszu czytamy: wtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka, także zasnął, potem wyjął jedno z jego żeber i wypełnił ciałem to miejsce. A więc poznajemy tutaj anestezjologa. Pan Bóg przeprowadził pierwszy taką operację w ogrodzie Eden i Adam był pod narkozą i zostało mu wyjęte żebro. Co ciekawe, gdzieś spotkałem się z tym, że to dolne żebro to jedyna kość, która odrasta. To żebro, które wyjął Pan i później stworzył kobietę, Ewę. Bracia i siostry, w 24 wierszu czytamy: dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. Mówiłem wam, że ta księga, Genezis, to jest księga, która ustala pewien światopogląd, pewne zasady, pewne prawa, które powinny obowiązywać w życiu człowieka. Tu mamy powołanie instytucji małżeństwa. Więc to już było w ogrodzie Eden. Instytucja małżeństwa. I wyraźnie jest napisane, że to była kobieta i to był mężczyzna, a nie inaczej. I jest ta zasada, że opuści mąż ojca swojego, wyjdą z domu, tworzą rodzinę swoją gdzieś obok, dalej, ale nie w tym samym domu. To jest Boża zasada, która już w ogrodzie Eden się pojawia. Bracia i siostry, w trzecim rozdziale, w trzecim wierszu poznajemy wielki problem, zagadnienie związane z wielkim problemem ludzkości, człowieka. W tym ogrodzie Eden Bóg ustalił pewne zasady. Człowiek miał jedno przykazanie Boże do wypełnienia. Nie 613, tak jak dzisiaj Żydzi, którzy przestrzegają zakonu, mówią, że jest aż tyle do wypełnienia. Niektórzy powiadają, wiesz, 10 przykazań Bożych trzeba wypełniać, a niektórzy mówią, nie, nie, są te 2 przykazania. Przykazania miłości Jezusa, je trzeba wypełniać. Bracia i siostry, my się na jakichś zasadach, na jakichś przykazaniach opieramy w Kościele. I wtedy w raju było jedno przykazanie. I czytamy o tym w trzecim rozdziale, w trzecim wierszu. Bóg mówi do Adama i Ewy tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść, ani się go dotykać, abyście nie umarli. Bracia i siostry, w ogrodzie Eden, kiedy Bóg stworzył człowieka, nie było śmierci. Człowiek miał żyć na wieki. Zamysł Boży był taki. I tutaj, bracia i siostry, pojawia nam się kolejny problem, jeżeli chodzi o te sprawy związane z ewolucją, ponieważ ewolucja uważa, że śmierć jest permanentną częścią tej teorii. W ogóle ta teoria nie zakłada, że nie było śmierci. Ale Biblia wyraźnie mówi, że nie było śmierci, że ludzie nie umierali. I tam było to jedno przykazanie i Bóg powiedział, jeśli je złamiecie, to w tym wypadku umrzecie. I oni zaryzykowali. Pamiętacie, jak to się stało? Już nie będę mówił, żeby się ktoś gorzej nie poczuł, kto to pierwszy zrobił, a kto się do tego przyczynił, ale odpowiedzialność była wspólna, obydwojga. Złamali to przykazanie. I pojawił się problem. Człowiek sprowadził na ziemię śmierć z powodu grzechu. Człowieka grzech sprowadza śmierć. Śmierci wcześniej nie było. W liście do Rzymian, w 5 rozdziale, w 12 wierszu czytamy, przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Bracia i siostry, odtąd pojawia się śmierć. I co ludzie robią w ogrodzie Eden, kiedy widzą, że źle postąpili? Co robi Adam? No to robi, co wszyscy z nas robią. Zrzuca odpowiedzialność na Ewę i mówi, Panie Boże, to nie ja. Są jeszcze gorsi ode mnie. To ona, prawda? I to jest wtedy wytłumaczenie i jest rozwiązanie sprawy i można się lepiej poczuć. Ale problem istnieje, ponieważ pojawia się grzech, pojawia się złamanie Bożego przykazania. I ja mówię, że obydwoje są winni temu. Nie powinni tak zrobić, ani Ewa, ani Adam. I bracia i siostry, co zepsuł Adam w raju, to przyszedł nowy niebiański Adam, Chrystus, aby naprawić. I jest coś niesamowitego w tym, opisie w trzecim rozdziale, że już w wierszu 15 jest zapowiedź rozwiązania problemu grzechu człowieka. Już jest ta protoewangelia tam głoszona. I Bóg powiada i ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w pięta. Bracia i siostry, w 14 wierszu pojawia się przekleństwo. Do tej pory Bóg błogosławił ziemię. Wszystko, co stwarzał, było błogosławione. I w ogrodzie Eden po raz pierwszy pojawia się przekleństwo. I to decyduje o tym, że my żyjemy w tym, a nie w innym świecie. Bo przecież my mogliśmy tam żyć. Mogliśmy, bracia i siostry, mieć taki piękny świat, w którym ludzie nawet nie mieli pojęcia, co to jest grzech. Czytamy, że Adam i Ewa chodzili nago i nie wstydzili się tam w ogrodzie Eden. Dopiero jak zgrzeszyli, to nagle coś zaczęli szukać jakiegoś odzienia. Człowiek był wolny od tych grzesznych myśli, od tego wszystkiego. To był piękny świat, który zaprojektował Bóg. I w 14 wierszu czytamy: wtedy rzekł Pan Bóg do węża, ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł przez wszystkie dni życia swego. To jest przekleństwo, które rzucił Bóg na węża. I dzisiaj ci, którzy zajmują się archeologią i tymi różnymi rzeczami związanymi z starożytnością, odkrywają, że kiedyś wąż miał nogi. I nawet dzisiaj w kręgosłupie węża są takie wypustki kostne, które świadczą o tym, że tam kiedyś były odnóża, on chodził. Ale kiedy Bóg go przeklął, to on musiał się czołgać, tarzać po ziemi. Bracia i siostry, my mamy do czynienia dzisiaj z tym przekleństwem. I to przekleństwo z powodu grzechu wprowadziło w nasze życie śmierć, choroby i te różne przykre rzeczy. Tego nie było. Bóg stworzył inny świat niż ten świat, w którym my dzisiaj żyjemy. Człowiek popsuł dzieło Boże. Poprzez swoje nieposłuszeństwo popsuł. I czytamy, popatrzcie, jakie dalekosiężne skutki tego Bożego przekleństwa były tam w tym ogrodzie Eden. W 17, 18 wierszu czytamy: a do Adama rzekł, ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc, nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie, w mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego, ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. Powstaje nowe rośliny, ciernie i osty w wyniku Bożego przekleństwa. Ziemia się zmieniła. Bracia i siostry, i dalej czytamy, ten grzech miał wpływ na ludzi, którzy się pojawili. Wiecie, że Ewa miała z Adamem dzieci. I pierwsi chłopcy to byli, pamiętacie, jak mieli na imię? Kain i Abel. I czytamy w 6 wierszu i w 7 wierszu 4 rozdziału: i rzekł Pan do Kaina, czemu się gniewasz i czemu zasępiło się twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze, A jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech, kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Pojawił się grzech i on kusi człowieka. Patrzcie, jak było fajnie, kiedy człowiek w ogóle nie wiedział, że istnieje grzech. A teraz nie dość, że wie, to jeszcze ten grzech kusi i człowiek ma, nie Bóg, człowiek ma panować nad tym, żeby nie zgrzeszyć. Czy jak bardzo się zmieniła sytuacja człowieka i Kain nie zapanował. Miał oblicze takie, wiecie, jak ktoś się gniewa na nas, to nie musi nam nawet mówić, popatrzycie na jego oblicze, już wiecie, o Boże. I Bóg popatrzył na Kaina i mówi, chłopie, coś z tobą jest nie w porządku. A nim cały czas buzowało, że on jest gorszy od Abla, że Bóg bardziej ceni to, co czyni Abel, niż to, co on czyni. I to był taki gniew niekontrolowany, że Kain nie zapanował nad tym i posunął się do tego, że zabił swojego rodzonego brata. I dzisiaj ta krew woła o pomstę do nieba, krew przelana na ziemi, krew Ablowa. Zginął człowiek. Bez przyczyny. Tylko gniew w sercu był drugiego człowieka, który to sprawił. I bracia i siostry, to jest dramat Kaina i to jest nasz dramat. I stąd się biorą wojny, stąd się biorą te wszystkie przykre historie, o których czytamy, słyszymy w newsach. To stamtąd się wzięło, ale kiedyś tak nie było. Bóg to zupełnie inaczej zaprojektował. Bracia i siostry, czytamy o tym, może ktoś wam zada pytanie, no ale jak to jest, że czytamy tutaj, że Kain miał żonę. Skąd się ta żona wzięła? I można to w prosty sposób wyjaśnić. W 4 rozdziale, w zasadzie w 5 najlepiej przeczytać, 5 rozdział, 4 wiersz. Tam jest napisane, że Adam zrodził synów i córki. Tego wcześniej nie ma napisane, ale tam jest napisane, że on nie tylko miał synów, ale miał również córki. I wiemy, że na początku, zresztą tu kiedyś wam to nawet tu o tym mówiłem, te wielkie rody, które chciały utrzymać swoją linię, to koligacje były rodzinne. I to nie przeszkadzało się też im rozmnażać, ale to powoduje pewne dewiacje, dlatego my dzisiaj mówimy, że nie powinna siostra z bratem się żenić. To powoduje pewne dewiacje, jeśli chodzi o biologię człowieka, ale w to nie będę wchodził. Natomiast wytłumaczenie tego jest, skąd Kain miał żonę, tutaj proste w Biblii. I bracia i siostry, wróćmy do tego 4 rozdziału, w 23 i 4 wierszu czytamy o jednym z potomków z tej linii Kaina i czytamy, rzekł Lamech do swych żon, Ado i Sylo, słuchajcie głosu mego, wy żony Lamecha, nadstawcie ucha na słowo moje, męża gotów jestem zabić, jeśli mnie zrani, a chłopca, jeśli mi zrobi siniec. Jeżeli Kain miał być pomszczony 7 razy, to Lamech 77 razy. Zobaczcie, jak wzrasta złość, gniew w człowieku. człowiek staje się coraz gorszy, coraz bardziej zdeprawowany. Następne pokolenie już jest gorsze. Lamech nie umie opanować swojego gniewu. O, nie wystarczy, tak jak prawo Starego Testamentu mówiło, ząb za ząb, oko za oko, więc to było jakieś prawo, które mówiło, że nie więcej, jedno oko mu wybijesz, nie dwa. Ale Lamech mówi, nie, nie, ja zabiję za to, jak mi sińca zrobi na mojej twarzy czy na moim ciele. I bracia i siostry, widać, że bardzo, bardzo człowiek popadł z powodu grzechu w zło. I to zło towarzyszy niestety człowiekowi dzisiaj również na tym świecie. No jest to, moi drodzy, bardzo przykre, kiedy o tym czytamy, bo widzimy, że tak nie musiało być, ale tak się stało. I jakże wielką radość mamy w sercu, że przyszedł Pan Jezus Chrystus, że ta protoewangelia już się wypełniła, która była zapowiedziana w ogrodzie Eden. Jezus przyszedł, żeby dać ci życie wieczne. To, co stracili ludzie w raju, możesz odzyskać w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Czy to nie jest cudowne? I że my w takich czasach żyjemy i że my możemy z tego korzystać. To jest wspaniałe, bracia i siostry. Myślę, że dzisiaj będzie to powód, abyśmy uwielbili naszego Pana. Amen.